Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: ulituj się nad nami, Synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy. A Jezus surowo im przykazał: uważajcie, niech nikt się o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie. Kochani, od razu na dzień dobry, od razu na początku rekolekcji mamy dziwne słowo, bardzo dziwną sprawę. Zobaczcie. Po pierwsze, w Ewangelii słyszymy o tym, że no są jacyś niewidomi, którzy widać muszą słyszeć Jezusa, tak, że przechodzi gdzieś obok. Nie mogą go przecież zobaczyć, ale jednocześnie, choć go nigdy nie widzieli, to dużo muszą o nim wiedzieć, ponieważ nazywają go synem Dawida. To znaczy, zdają jego pochodzenie. Jezus wywodzi się z rodu Dawida. Jest potomkiem króla, który założył, w ogóle był, tak, założył dynastię, która panowała w Izraelu przez kilka stuleci i z którą to dynastią były nadzieje mesjańskie. Po drugie, musieli wiedzieć, że uzdrawia i musieli znać jego naukę. To już dużo. Nigdy go nie widzieli, bo nie mogli. Byli do tego niezdolni. A jednocześnie tyle o nim wiedzieli. I popatrzcie, że kiedy wytrwale za Nim idą, ponieważ Jezus nie zatrzymuje się przy nich, oni cały czas muszą nasłuchiwać, w którą stronę kieruje się On i lud, który za Nim podąża. Kiedy słuchają tego uważnie, w końcu trafiają do domu, gdzie On się rozsiada. Jakże musieli być bardzo wytrwali. Do takiej wytrwałości jesteśmy zaproszeni w czasie tych rekolekcji. I do takiej wytrwałości jesteśmy zaproszeni w czasie tego Adwentu i w ogóle w całym naszym chrześcijańskim życiu. I kiedy w końcu podejmują ten wysiłek i spotykają się z tym, o którym tyle słyszeli i do którego wołali, doświadczają cudu. Ale na czym polega dziwność tej sytuacji? Ponieważ mimo, że otworzyły się im oczy, że teraz wszystko widzą, że wszystko się zmienia w ich życiu, Jezus mówi: uważajcie, niech nikt się o tym nie dowie. Można by zadać pytanie, o co chodzi Jezusowi? Czy On po prostu jest normalny? Najpierw uzdrawia, a potem niech nikt się o tym nie dowie? Jak mają się nie dowiedzieć inni ludzie, że nagle ślepi widzą? I to jest punkt zaczepienia dla naszych rekolekcji i to jest punkt zaczepienia dla w ogóle przeżywania Adwentu i pewnej intymności z Bogiem. Kochani, czasami, ja się na to wielokrotnie złapałem, doświadczywszy jakiegoś cudu, czy jakichś pewnych szczególnych wydarzeń, które daje Bóg duszy, która za Nim podąża, mamy ochotę wszystko rozpaplać i powiedzieć dalej. A Jezus mówi: nie wracaj teraz w to samo środowisko. Wyjdź na pewne odosobnienie. Wypłyń na głębie, przemedytuj to, co Ci się stało. Przemedytuj to, wejdź w to głębiej. I to jest punkt zaczepienia dla naszych rekolekcji. Słuchajcie, mamy w tym roku bardzo szczególne wydarzenie. Po pierwsze, kilka dni temu papież spotkał się razem z biskupem Konstantynopola, z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem i był w czasie świętej liturgii, którą prawosławni sprawowali i w czasie tej świętej liturgii pierwszy raz od 1000 lat wspomniano imię papieża. To znaczy, my autentycznie jesteśmy w jakimś wyjątkowym momencie historii. I miejmy tego świadomość. Ale dlaczego w ogóle papież wybrał się do Turcji? Odwiedził taką miejscowość, która dzisiaj nazywa się Iznik, kiedyś zaś nazywała się w czasie Rzymu Bizancjum Nicea. W Nicei bowiem odbył się sobór, na którym złożono to, co nazywamy kredo nicejsko-konstantynopolitańskim. Trudne słowo, ale w uproszczeniu. To jest to, co w niedzielę mówisz i deklarujesz co tydzień. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego i w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę w Ducha Świętego, wierzę w Kościół. Dalej mamy też w tym wyznaniu jeszcze dwa słowa. Oprócz wierzę, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Oczekiwaniem zajmiemy się w niedzielę. Jutro zajmiemy się tym wyznaniem jednego chrztu na odpuszczenie grzechów, ale dzisiaj trzeba nam się zatrzymać przy wierze, ponieważ również na wiarę zwraca nam uwagę dzisiejsza Ewangelia. Wczoraj niezwykle późno wróciłem z Chełma do domu. Bardzo krótko spałem, ale to też z tego powodu, ponieważ jestem duszpasterzem młodzieży u mnie w parafii. Mam młodzież oazową. Mam już taki zwyczaj z nimi, że raz na dwa tygodnie spotykamy się na jakiejś pizzy, na jakiejś herbatce, coli i tak dalej. I rozmawiamy trochę. Najpierw odmówimy nieszpory, pomodlimy się na brewiarzu, a potem opowiadają mi ci animatorzy, mają od 15 do 18 lat, jak jest w ich grupach, ponieważ tak jest skonstruowana oaza, formacja oazowa, że każdy animator ma w naszej parafii, to jest od 4 do 7, nawet 10 w jednej grupie dzieci, czy później młodzieży. I to nie jak ksiądz do każdego, ale właśnie każdy z animatorów ma dostęp do ich serc, formuje ich, spotyka się raz w tygodniu. Pomimo tego, że na przykład przygotowują się do matury, do jakichś innych egzaminów i tak dalej. Ja zaś dbam o to, żeby widzieć się z animatorami, żeby poświęcić im czas, żeby wysłuchać ich i żeby dowiedzieć się, no właśnie, w jaki sposób przebiega cała formacja młodzieży. I wczoraj spostrzeżenie 15-latki, 16-latków, 17 i 18-latki jednej była taka. Proszę księdza, oni przychodzą, modlą się i chcą się formować. To jest w ogóle bardzo piękne, ale oni nie mają podstawowej wiedzy. Słuchajcie, na początku, zanim dotkniemy kwestii nadziei i ufności, zanim na rekolekcji dotkniemy kwestii w ogóle miłości, do której ma doprowadzić nas nasza wiara, to musimy dotknąć kwestii pewnej wiedzy i zadać sobie pytanie, czy ta wiedza przekłada się na konkret mojego życia. Chodzi o te trzy odległości, o których wspomniałem na wstępie. Musimy je pokonać, zwłaszcza tą odległość. Inaczej będziemy mechanicznie powtarzali pewne formuły, które w zamyśle Bożym przecież są Tobie po to dane, aby uczynić Cię świętą, aby uczynić Cię świętym. I nie ma w tym żadnej kaznodziejskiej przesady. Kochani, zobaczcie, że pierwszą rzecz, którą wyznajemy w tym tekście, który ma 1700 lat, w credo, jest: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Moje pytanie, bo generalnie na rekolekcjach to Ty musisz popracować z Bogiem, że tak powiem, ja tu tylko troszeczkę parę rzeczy zaznaczę, ale to od Ciebie zależy, jak te rekolekcje przeżyjesz i jakie wydadzą one owoc w Twoim życiu. Więc co w Tobie rodzi się, kiedy słyszysz ten tekst i kiedy wypowiadasz i deklarujesz, że wierzę, tak jak ci niewidomi zadeklarowali, że tak, Panie, wierzymy. Czy Tobie też otwierają się na coś oczy, czy też nie? Bo zobaczcie, w tym credo, w tym wyznaniu wiary, już na samym początku jest zawarta absurdalnie niesamowita nowina, że jedyny Bóg, który jest fundamentem wszystkiego, czego tylko doświadczasz i o czym tylko możesz pomyśleć, który jest fundamentem wszystkich możliwości, który jest fundamentem i stwórcą całej tej fizyki kwantowej, miękkości Twojej skóry, Twojego dziecka, Twojego ukochanego, twardości tej ambony, który stworzył nasze głosy, który stworzył nasze myśli, który tworząc Ciebie włożył Ci w serce pewne pragnienia unikatowe, niepowtarzalne, że ten Bóg, twórca czasoprzestrzeni całego kosmosu, wszystkich gwiazd, Twoim tatą i to wszechmogącym. Co to w Tobie robi? Czy nic? Bo może być, że nic. I jeżeli nic, to to jest genialny moment, skoro chcesz przeżyć Adwent i przygotować się na przyjście Pana. To jest to genialny moment, żeby może zadać sobie takie pytanie, dlaczego najwspanialsza prawda mnie nie rusza. Ale jeżeli Ciebie to rusza, to jesteś zaproszony na to, aby wypłynąć na głębie. Nie wracając do swoich codziennych spraw, ale rozważając te wielkie rzeczy, które co tydzień, myślę, że już od wielu, wielu lat deklarujesz. Popatrzcie, jeżeli Stwórca Wszechświata jest moim ojcem, moim tatą, to to wszystko zmienia. Wszystko zmienia sam ten fakt, ale wszystko zmienia też wiedza o tym. Wiecie, mam takie bardzo niestandardowe hobby, tak to nazwijmy. Bardzo interesuję się genetyką. Tutaj rodzinę trochę tym zadręczam, bo kiedyś zacząłem robić takie drzewo genealogiczne, bardzo duże mi się udało zrobić, ponad 6 tysięcy osób udało się znaleźć po metrykach, ale pewne rzeczy dało się tylko genetycznie gdzieś tam dogrzebać, więc zainteresowałem się tematem. I wchodząc we wnioski tych wszystkich badań, można stwierdzić, że ludzkość, taka, która ma świadomość czegoś więcej, istnieje przynajmniej 900 tysięcy lat. 900 tysięcy lat, ile to jest pokoleń? Skąd to wiemy? Byli ci dawni ludzie, którzy gdzieś tam w Afryce żyli, czy ci wszyscy Neandertalczycy w Europie, oni robili pochówki, do których wkładali kwiaty, gdzie robili jakiś obrzęd, po co kwiaty w grobie? Oni już wierzyli, że jest coś więcej, ale żyli w mroku, jak ci z dzisiejszej Ewangelii. Zobaczcie, 900 tysięcy lat i oni wszyscy żyli przed Chrystusem. A my żyjemy po Chrystusie. Oni wszyscy byli ślepi. A nam Pan swoim przyjściem otworzył oczy. Otworzył oczy swoim pierwszym przyjściem, które będziemy wspominali za paręnaście dni. I jeszcze otworzy, abyśmy widzieli Go twarzą w twarz. I czy świadomość tego coś w Tobie zmienia, czy też nie? Wiecie, celem naszej pielgrzymki jest dojście do wiary konsekwentnej, czyli takiej, którą, skoro faktycznie wierzysz, to ona w Tobie coś zmienia. Ona wpuszcza, jak znowu się czepia tych niewidomych, światło, które zarysowuje Ci całą perspektywę i całe piękno tego świata w kształtach, w kolorach, w historiach. Ilu ludzi nie wie, że Stwórca Wszechświata jest tatą Twoim, a Ty to wiesz. Wiecie, dla mnie to jest rzecz niezwykle osobista. Tak jak powiedziałem na samym początku mszy świętej, ja tę mszę sprawuję w intencji duszy mojego taty, który 16 lat temu co do dnia odebrał sobie życie. Dokładnie teraz jest ta godzina, kiedy 16 lat temu o tym się dowiedziałem. Więc wiecie, słysząc w ogóle temat ojcostwa, obecności, bo przecież Bóg jest takim ojcem, który się przedstawia jako jestem, który jestem, jestem tym, który jest obecny w Twoim życiu. Jeżeli człowiek tę wiedzę przyjmuje jako coś osobistego i naprawdę w tej wiedzy położy wiarę, to nie ma mocy, żeby coś się w sercu nie zmieniło. Wiecie, w każdym z nas jest podstawowy lęk, niezależnie od tego, jak intensywnie próbujemy o tym nie myśleć. Umieramy, a nasze pragnienia nie są dostosowane do śmierci i do rozłąki. To też wszystkie lęki, jakie masz ty, twój mąż, twoja żona, twoja matka, twój ojciec i twoje dzieci, wynikają z bazowego doświadczenia, że umrzesz. I co jest tam dalej? Kiedy byłem dzieckiem i zmarł mój dziadek, pamiętam, że miałem delikatny kryzys wiary. Po pogrzebie byłem na łóżku i strasznie płakałem. Wtedy pierwszy raz zadałem to pytanie moim rodzicom. A co jeżeli tam nic nie ma? Co jeżeli dziadzio przestał istnieć? Byli zakłopotani, pamiętam to jak dziś. Następnego dnia jednak ta obawa mi jakoś przeszła. Taki dar Boży. Ale w nas wszystkich to pytanie jest i ono czasami aktywuje się bardziej. I wszystkie kompleksy, Wszelkie lęki o życie, o to, jak ja się utrzymam, o to, czy będę miał pieniądze, czy ich nie będę miała, czy zarobię, czy nie, czy zostanę zaakceptowana w środowisku, czy też odrzucona, czy on mnie zechce. Te wszystkie lęki bazują na tym fundamencie, którym jest lęk przed śmiercią. Natomiast, jeżeli dawca wszelkiego życia i życie samo w sobie, i miłość sama w sobie jest twoim tatą, i to tak wszechmocną, że wszystkie te atomy, twoje uszy i mój głos, on stworzył, to kiedy człowiek przyjmie to sercem, mija wszelki lęk. Przestaje się bać. Nie tylko śmierci, ale powoli dokonuje się w nim uzdrowienie całego życia i wszystkich po kolei aspektów. Pytanie, czy w to wierzysz? Jezus pyta niewidomych. Wierzycie, że mogę to uczynić? W sensie, wierzysz, że twoje lęki, takie nawet normalne, takie zaakceptowane w ogóle przez społeczeństwo, nie? Że Bóg im może zaradzić. Czy wierzysz? Bo jeżeli tak, to Pan to dzisiaj zmieni. To Pan to dzisiaj zmieni. I On ma taką moc. Dziś, mówi Pismo Święte, jeżeli głos Jego usłyszycie, serc nie zatwardzajcie. Bo to przychodzi z mocą. Z mocą przecież nie po to, aby pogruchotać nam kości, ale po to, by dać nam życie w obfitości. Drugą częścią najwspanialszej nowiny na świecie jest to, co wyznajemy chwilę później w credo. Wierzę, czy i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami i tak dalej, ale do pierwszej linijki tego tekstu się przyczepmy na chwilkę. W jednego Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy wiesz już, że Bóg jest miłością, że jest wszechmogący, jest twoim tatą i już świadomość tego, że Bóg nie jest twoim wrogiem, nie jest Zeusem, który tylko czeka, żeby ciebie po prostu złapać na jakimś grzechu i ukarać, ale że troszczy się o ciebie. Kiedy już to wiesz, to trzeba wskazać na różnicę, która dzieli naszą wiarę, którą wyznajemy, od wszystkich innych religii i filozofii. Bo widzicie, można powiedzieć, że wszystkie główne religie wyznają Boga jako jakiegoś stwórcę, Pana i tak dalej. Ale nie chodzi o to, w czym jesteśmy podobni do innych religii. Chodzi o to, co nas odróżnia od nich, a odróżnia nas Jezus Chrystus. To znaczy Bóg, który w kontekście cierpienia, które jest w świecie, nie tłumaczy ci, no wiesz, to cierpienie jest dlatego, bo kiedyś jakiś anioł i tak w ogóle, no to tak teraz trzeba potrzymać. Nie, on się staje jednym z nas. On się staje tak delikatny jak my. On ma serce tak wrażliwe jak ty i ja. On się staje podatny na ból. I on wchodzi w najgorsze doświadczenie opuszczenia, odrzucenia przez swoich i przez obcych. Abyś, kiedy doświadczysz cierpienia w swoim życiu i doświadczysz samotności i wejdziesz do tej pustej przestrzeni, w której wydawałoby się, że jesteś sama, że jesteś sam, on już tam jest. I mówi spokojnie. Wyjdziemy stąd. Nasz Bóg nie tłumaczy nam teoretycznie, dlaczego jest cierpienie. Nasz Bóg w nie wchodzi. Przecież to wyznajesz co tydzień, czyż nie? A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Maryi Dziewicy stał się człowiekiem ukrzyżowanym również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Zobacz, On zrobił coś kiedyś w innym miejscu. W Ziemi Świętej 2000 lat temu konkretnie ludzie Go ukrzyżowali. Ale On to robił z myślą o Tobie. On to robił z myślą o nas. Popatrz, różnica pomiędzy naszą wiarą i naszym specyficznym chrześcijańskim doświadczeniem, a jakimkolwiek innym religijnym doświadczeniem dostępnym dla wszystkich ludów i kultur tego świata jest to, że tylko u nas Bóg klęka przed Tobą takim, jakim jesteś i taką, jaką jesteś i myje Ci nogi. I jeżeli poważnie to traktujemy, to to musi obudzić w nas taki opór jak w świętym Piotrze. Nie, Panie, nigdy nie będziesz mi umywał nóg, bo jak Bóg Ciebie sądzi za grzechy, no to jesteś w stanie odczuć, że no straszne, boję się, ale tak. Ale kiedy Bóg klęka przed Tobą i patrzy na Ciebie z miłością w kontekście Twoich grzechów, to jest... Nie ma słów, tego trzeba doświadczyć. Ale to się dzieje w czasie każdej mszy świętej. W czasie każdego łamania chleba. I objawia, że choć jest królem, to w Królestwie Bożym koronę wkłada na Twoją głowę. On, jak mówi do swoich uczniów, przepasuje się, aby nam usługiwać. To jest ta różnica. Rzecz nie w tym, co nas łączy z innymi, ale to, co nas odróżnia od innych, a łączy z Chrystusem Jezusem, Bogiem, który jest taki. I to jest dobra nowina, niedostępna dla ludzi żyjących w dziesiątkach tysięcy pokoleń na przestrzeni przynajmniej 900 tysięcy lat, a dostępna dla Ciebie. Więc czy wierzysz? I czy wierzysz, że On zwyciężył śmierć? Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa? I że teraz nie jest jakiś bierny i nieobecny, ale siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Przypominam, temu królestwu, w którym Ty masz koronę. Czy to coś w Tobie zmienia? Czy nic? Dalej po raz kolejny mówisz: wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwały, który mówił przez proroków. Znowu odwołałem się do duszpasterstwa u mnie w parafii. Trzeci rok z rzędu przygotowuję młodzież do bierzmowania. Myślę, że jest to najtrudniejsze, czego doświadczam w duszpasterstwie. Dlaczego? Ponieważ do tej pory, że tak powiem brzydko, dwie tury, tak dwa lata z rzędu, przystąpiły do bierzmowania. Raz 74 osoby, zaczynało 94, ale 20 musiałem podziękować. Nawet rodzice mnie okłamywali, tak jakby to była tylko kulturowa rzecz. A zaś po bierzmowaniu do kościoła chodzi może 5 osób. Za drugim razem mniej, około 40 osób przygotowało się do bierzmowania i w czasie bierzmowania sprofanowano Najświętszy Sakrament. Do kościoła chodzi 5 osób. Wiecie, z tym bierzmowaniem i Duchem Świętym jest chyba w naszym życiu największy problem. Ponieważ w sakramentach wiemy mniej więcej, o co chodzi. Chrzest przeistacza nas z Bożych stworzeń w dzieci Boże. Wszczepia nas w życie Trójcy Świętej. W miarę to ogarniamy, każdy z nas miał chrzest. W małżeństwie wiadomo, jesteśmy umacniani, tak? Miłość dziewczyny i chłopaka, mężczyzny i kobiety jest umacniana nadprzyrodzoną siłą Chrystusa Jezusa. Dalej w Komunii Świętej to już w ogóle ciało Chrystusa, amen, staje się tabernakulum, w którym zamieszkuje sam Jezus Chrystus. Jego cząsteczki wbudowują się w Twoje ciało i jesteś z Nim jednym ciałem. Tworzy jedność z nas. W sakramencie kapłaństwa to samo. Dzięki temu skutecznie wypowiadając słowa konsekracji dokonuje się przeistoczenie chleba w ciało Chrystusa, wina w Jego krew. W konfesjonale dzięki temu wypowiadając formułę rozgrzeszenia skutecznie grzechy odpuszcza Pan. Namaszczanie chorych umacnia chorych, by nieśli krzyż z Chrystusem, a czasami daje łaskę uzdrowienia. Mówiłem Wam niejednokrotnie, będąc w tej parafii, 14 kwietnia 2012 roku, ja zostałem uzdrowiony z choroby, która bardzo dała mi w kości. Moim rodzicom też. A co z tym bierzmowaniem? Kiedy pytam na początku młodzież, co Ci da bierzmowanie? Co Ci da Duch Święty? To oni przeważnie odpowiadają: no będę mogła pójść do ślubu. Taki glejt? Nie. Była taka święta Gemma, włoszka, młoda dziewczyna, niezwykle Bogu oddana. I ona napisała, że po bierzmowaniu zaczęła w sercu słyszeć głos Ducha Świętego. To znaczy, myślę, że radykalna większość z nas w tym kościele przyjęła sakrament bierzmowania? Czy kiedyś w intymności swojego serca rozmawiałeś z Duchem Świętym? Jak Mojżesz, tak jak się rozmawia z przyjacielem? Nie ma większej radości. W Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Kojarzycie taki motyw, kiedy macie pieska i wracacie do domu. Co robi pies, kiedy was widzi? Z radości lata pod sufitem, merda ogonem, skacze na was, czasami was podrapie. Z tej radości. To znaczy, popatrzcie, pies żyjąc dziko w naturze nie jest w stanie doświadczyć takiej radości. Ale kiedy jest oswojony i ma Pana, kiedy przychodzi Pan, jego radość względem tego, co dla niego naturalne, jest ponadnaturalna. Podobnie dzieje się ze wszystkimi, którzy za Pana mają Jezusa Chrystusa i Jego Świętego Ducha. Nasza radość jest ponadnaturalna i to czyni różnicę. I to czyni różnicę. Bóg zabiera lęk przed śmiercią, a daje radość życia wiecznego dziś. A więc Duch Święty jest Panem, który powoduje w nas taką radość i Ożywicielem. Każdy z nas, myślę, że ma komórkę, telefon komórkowy. Zobaczcie, że te telefony mają zawsze baterie. I myślę, że jedni z nas mają telefony o baterii mocniejszej, która trzyma na przykład jeden dzień, a są tacy, którzy mają telefony, które trzymają dwa dni. Mniej więcej tyle współcześnie te telefony trzymają. Potem trzeba je naładować. Ale uwaga, zawsze kiedy korzystasz z telefonu, ta bateria się osłabia. Jak nie używasz, to też. Wystarczy, że minie czas i wszystko zejdzie. Tak jak życie z ciebie. Kiedy nie martwisz się, że wyłączy ci się telefon? Kiedy jest on nieustannie podłączony do ładowania. I tak jak ciebie można przyrównać do telefonu, do zdolności komunikacji z innymi, do zdobywania wiedzy, do gromadzenia wspomnień, do radości, do umiejętności. Tak Jezusa Chrystusa można przyrównać do tego kabla, który łączy gniazdko poza nami z tym gniazdkiem, które jest w nas. Ducha Świętego zaś można przyrównać do prądu, który cię ożywia. I wtedy właśnie, jeżeli poważnie wierzysz i przez wiarę przyjmujesz Ducha Świętego jako Pana i Ożywiciela, w twojej konkretnej historii, w twoich konkretnych sytuacjach wypełniają się słowa z proroka Izajasza. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. To jest niemożliwe dla człowieka mocą jego natury. Ale mocą Ducha Świętego jak najbardziej. Jak najbardziej. Więc pytanie, czy wierzysz w Ducha Świętego i czy wierzysz w taki sposób? Czy wierzysz, że ten, który mówił przez proroków, czy wierzysz, że ten, kto natchnął wszystkich i wszystko, co kiedykolwiek słyszałeś i słyszałaś z tej ambony, że ten sam Duch Święty jest blisko ciebie i daje ci radość i chce do ciebie mówić tak, żebyś w swoim języku mogła go usłyszeć, mógł go usłyszeć i zrozumieć i pójść za nim, tak jak wierny pies za swoim Panem i mieć z tego radość. Nawet jeśli Pan idzie na naprawdę długą podróż. I ostatnie pytanie o wiarę tyczy się wiary w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. I myślę, że to jest rzecz chyba najtrudniejsza. Zobaczcie, wyznaliśmy do tej pory wiarę, czy skonfrontowaliśmy się z wiarą na temat Trójcy Świętej i nagle na czwartego do Trójcy Świętej dochodzi Kościół. Kościół, którym w końcu my jesteśmy, a nie tylko my, ale wszystkie parafie w Puławach, wszyscy ochrzczeni na całym świecie. Dlaczego współcześnie jest to bardzo trudne? Ponieważ zobaczcie, my w Polsce troszeczkę usnęliśmy. Na każdym kroku mamy kościoły, które przez szereg lat nie można było budować. I chociaż w Puławach jest kilka kościołów i jeszcze, choć to niedługo się szybko zmieni, jest dużo księży. Jeszcze, przez chwilę. To ten chleb powszedni, który tutaj możemy spożywać, trochę nam spowszedniał, nie? Na całym świecie, dzisiaj z proboszczem o tym rozmawiałem, wiara nie tyle kwitnie, ile wzrasta, ale w Europie, w Polsce zasypiamy jak cukrzyk. Dodatkowo wydarzyło się kilka rzeczy strasznych, ponieważ czy to twoi sąsiedzi, czy to twoi krewni, czy to może twoi rodzice, albo twoje rodzeństwo, chodząc do kościoła, nie zachowywało się jak ludzie, którzy mają nowe życie w sobie, jak ci, których Panem jest Jezus Chrystus. Co więcej, również i duchowni, o czym swojego czasu był przeogromny szum medialny, okazali się być hipokrytami. Jakże wiele ludzi i moich kolegów i koleżanek w moim wieku odeszło od kościoła z powodu zgorszenia. Jezus mówi, niepodobna by nie przyszły zgorszenia, ale biada tym, przez których one przychodzą. Bo właśnie powodują to. Tylko czy to wpływa na to, jak patrzysz na Kościół? Ponieważ trzeba nam się skonfrontować z tym, jak Jezus Chrystus na niego patrzy. Gdzie możemy o tym przeczytać albo usłyszeć? Na przykład w listach świętego Jana Apostoła. W listach tego, który na ostatniej wieczerzy leżał na sercu Pana Jezusa i słyszał rytm bicia Jego serca. Tego serca, które w chlebie połamał, aby nakarmić wszystkich. I on pisze tak. Kościół jest oblubienicą baranka. Jest jego ukochaną. Jest jego żoną. Tutaj małżonków proszę, aby przypomnieli sobie ten czas z okresu zakochania. A jeżeli jest tutaj jakiś chłopak, który ma dziewczynę, dziewczyna, która ma chłopaka, przypomnij sobie, jak na niego patrzysz. Kiedy go widzisz, to przecież serce ci się cieszy. Bo oto widzisz kogoś, kogo kochasz. Kogoś, w kim widzisz piękno. A przecież to nie jest doskonała osoba. Ale jest twoja. Jest ukochana. A jak patrzysz na tą ukochaną osobę, kiedy jest chora? Kiedy jest poraniona? Kiedy nie może już iść? Jest obciążona? Patrzysz z oskarżeniem? Patrzysz i zastanawiasz się, czy nie zostawić tej osoby? Czy może tym bardziej zaczynasz służyć i kochasz? Bo oto ten, kto jest Tobie tak drogi, potrzebuje pomocy i sam sobie nie poradzi. Wiecie, to jest optyka Jezusa na nas. To jest optyka Jezusa na nas. Zatem, czy wierzysz w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, że pomimo wielu grzechów Jego wyznawców, na przykład Twoich i moich, że nadal Pan patrzy na nas z tak ogromną miłością, tak pociągającą, tak pełną pragnienia czy wręcz pożądania bliskości. Czy wierzysz? Bo kochani, jeżeli wierzymy tak w Boga Ojca i w jednego Pana Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela i w Kościół, którym my jesteśmy, to nie wierzę w to, że serce, które tak wierzy, nie może nie podlega ciągłej zmianie, ciągłemu przeobrażeniu, ciągłej aktualizacji, ciągłemu przeistoczeniu. Tak jak postacie na tym ołtarzu. Chleb zmienia się w ciało, wino zmienia się w krew. Ty zmieniasz się ze stworzenia Bożego w pełnej mocy dziecko Boże, w Jego przepiękną córkę, w Jego mocnego syna, my razem, w Jego piękne, ukochane dzieci. Pomimo wszystko. I o tym jest wyznanie naszej wiary. I teraz tak. Tu będę lądował, bo i tak dużo powiedziałem, ale dzisiaj pierwszego dnia musieliśmy dotknąć tych treści, żeby dzisiaj, dotknąwszy prawd wiary, jutro przejść do nadziei, a potem przejść do miłości. Bo to ma w nas się zrodzić. Konsekwentna wiara, konsekwentna nadzieja i konsekwentna miłość, abyśmy byli konsekwentnymi na drodze zbawienia, konsekwentnymi chrześcijanami. Ale na koniec dzisiejszego dnia i dzisiejszej nauki chciałbym Ciebie zapytać, czy masz w sobie taką gotowość, żeby dzisiaj Jezusowi Chrystusowi powiedzieć jak ten ślepiec: tak, Panie, wierzę, że możesz to uczynić, żeby stąd to wszystko przeszło tu, dziś. Żeby to, co niebieskie, to, co ponad naszymi głowami, wylądowało pomiędzy nas, na przykład do naszych rodzin, do naszych relacji. Żeby moje życie nie było tym, które mam w domu i jest wyliczone na kilkanaście godzin, a potem sen i potem znowu to samo, tylko że moje życie jest tu. Jeżeli masz taką wiarę, wyznaj dzisiaj Panu. Wierzę, wierzę. Zarać memu niedowiarstwu. I wtedy, właśnie wtedy, doświadczysz, że słowa z pierwszego czytania realizują się na Twoim sercu dziś. Pozwolę sobie je na koniec przeczytać jeszcze raz. Czyż nie w krótkim już czasie Liban zmieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Czy wierzysz w to? Czy jeszcze nie? Zatem nie bądźmy jak ci, którzy po uzdrowieniu pobiegli do innych, ogłosili, a potem gdzieś przepadli. Ale przytrzymajmy pewne skupienie w czasie tych rekolekcji. W domu, kiedy wrócimy, przemedytujmy ten tekst wyznania wiary, które 1700 lat temu napisali wszyscy chrześcijanie, wszyscy biskupi zgromadzeni na synodzie, na soborze. Wejdźmy w to. Nie mówmy innym, że w naszym sercu rodzi się jakaś żywa wiara. Skonfrontujmy ją z Panem. Aby okazało się, że życie wieczne nie zaczyna się w momencie śmierci, ale dziś.